Witajcie drodzy. Niestety nie możemy dzisiaj spotkać się osobiście, natomiast możemy dzięki chociażby urządzeniom, które nagrywają nasze głosy, przestudiować dzisiaj wspólnie Boże Słowo, wysłuchać pouczenia Bożego Słowa. Oczywiście w minionym tygodniu, dzień po dniu, słyszeliśmy wiele niepokojących rzeczy, które teraz dotyczą nie tylko Chińczyków tam daleko, czy Włochów niby bliżej, ale też jeszcze daleko, ale bezpośrednio nas wszystkich. Dwa tygodnie temu pewnie nie spodziewaliśmy się, że dziś nie spotkamy się wspólnie na nabożeństwie, albo że usłyszymy tyle informacji i komunikatów, które podważą naszą pewność odnośnie kolejnych dni i tygodni. Nowy wirus okazał się wrogiem stojącym u naszych wrót, a nawet wrogiem, który wdarł się do środka. Wielu ludzi dookoła nas ogarnęła trwoga, choć niektórzy jeszcze udają, że ich to nie dotyczy. Myślę tutaj o pewnych wyczynach wrocławskich studentów w ostatnich dniach, wieczorach szczególnie. Ale możliwe, że w nas teraz rodzi się lęk, gdy myślimy o bliskich, szczególnie o rodzicach, dziadkach, seniorach. Ale wiemy też, że człowiek, który boi się Pana i który miłuje Jego Słowo, nie boi się złej wieści. Jego serce jest mocne i ufa Panu, jak mówi Psalm 112, werset 7. Wszyscy chcemy zaufać Panu, że będzie dobrze. I Słowo Boże nas zapewnia, że w Panu już jest z nami dobrze, że w Nim znajdujemy spokój pośród zawieruchy. Początek i koniec naszego życia jest w Bogu, choć wraz z tym twierdzeniem czujemy, że tracimy kontrolę. Ale to jest prawda Biblii, że my tej kontroli nigdy nie mamy, że mamy jedynie namiastkę kontroli, aby troszczyć się do pewnego stopnia o siebie i innych na co dzień. Ale Bóg ma kontrolę nad wszystkim. Dzisiaj chciałbym Wam zaproponować wspólne rozważenie psalmu wspaniałego, psalmu dodającego otuchy, psalmu 62, w którym czytamy następujące słowa. Proszę, śledźcie ze mną. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem. Zaiste zamyślają go strącić z wysoka, lubują się w kłamstwie, ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złorzeczą. Sela. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Sela. Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, synowie mężów zaś zawodni. Na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie. Nie ufajcie wyzyskowi, ani nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego. Psalm 62 był nieraz postrzegany jako pieśń ufności Dawida, człowieka, który znalazł azyl w świątyni Bożej. Niektórzy komentatorzy nawet widzą w tym psalmie wyraz słów człowieka, który przeszedł przez trudy, choroby i jednoczesnego prześladowania. Zewsząd umęczony, prześladowany, pośrodku zagrożenia i zawieruchy, może odłożyć na bok swój wcześniejszy lament i zwrócić się w ufności do Boga. Tak naprawdę w tym psalmie tylko wersety 3 i 4 odnoszą się do kryzysu w życiu. Reszta tych wersetów to przyprowadzenie Dawida, jego myślenia, naszego myślenia i naszego całego życia do właściwej perspektywy. Zaraz o tej perspektywie będziemy mówili. Oczywiście możemy i pewnie często zadajemy sobie pytanie, dlaczego kryzysy wydarzają się w życiu. Ludzie wokół nas tym bardziej zadają sobie to pytanie. Czy jesteśmy gorsi od innych, skoro takie rzeczy nas dotykają? Czy jesteśmy gorsi od innych, że to na nas spada niczym wieża w Syloę? Oczywiście nie. Nie wiemy, czy dane kataklizmy i zagrożenia są wynikiem konkretnych grzechów konkretnych ludzi. Ale na te wszystkie kataklizmy i zagrożenia możemy spoglądać jako na konsekwencje grzechu ogólnie, albo jako na nieodzowne wydarzenia na świecie, świecie, który pogrążył się w grzechu, który odpadł od Boga. Właśnie dlatego, że człowiek odpadł od Boga, zło się dzieje na tym świecie. Doświadczenia zła są przestrogą przed odstępowaniem od Boga i przed tym, co jeszcze nadchodzi w dniu Bożego Sądu. Co więcej, warto zauważyć, że Psalm 62 nie obiecuje tego, że wierzący nie doświadczy żadnych kryzysów w życiu. Obiecuje raczej, że Bóg udowodni wierzącemu, udowodni nam, ludziom wierzącym, że można na nim polegać w czasach kryzysów i życiowych wyzwań. On nam udowodni, że na nim można polegać, kiedy tylko się do niego zwrócimy. Dlatego tytuł dzisiejszego kazania, tytuł dzisiejszego rozważania brzmi Pieśń ufności w obliczu zagrożeń. Jeszcze tylko dwie obserwacje dotyczące całego psalmu. I chociaż można ten psalm podzielić w różny sposób, na różne części, to można powiedzieć, że ten psalm zawiera dwie główne części. Dawid przechodzi w tym psalmie od pouczania, od instruowania samego siebie do pouczania wszystkich. Dawid zaczyna od stwierdzeń: moja ucieczka albo moje schronienie jest w Bogu. A potem w wersecie 9 widzimy, że Bóg jest ucieczką albo schronieniem naszym, to znaczy całego ludu, całego narodu, do którego Dawid kieruje swoje słowa. Ciekawe jest też to, że w tym psalmie 6 razy pojawia się hebrajskie słowo, słowo przysłówek tak naprawdę, które brzmi ach, trochę jak nasze westchnienie, ale tak naprawdę to nie jest westchnienie, tylko przysłówek. Ach, zwróćcie uwagę, na początku wersetów 2, 3, 5, 6, 7 i 10. Nasze tłumaczenia oddają ten przysłówek jako jedynie, tylko, zaiste. Werset 2, jedynie w Bogu jest uciszenie. Tylko On jest opoką moją. Zaiste zamyślają go strącić z wysoka. Musimy jednak wiedzieć, że słowo w hebrajskim, słowo ach, ten przysłówek jest wiele mocniejszy. Ono oznacza z pewnością, niewątpliwie, z pewnością, niewątpliwie. Dlatego psalm 62 można nazwać psalmem zapewnienia i ufności. Oczywiście to jest zapewnienie Boże, nie tylko zapewnienie Dawida, ale zapewnienie Boże. Chciałbym też zauważyć, że ten psalm można podzielić na 7 takich mniejszych części i chciałbym teraz z wami przejść kolejno przez te 7 części, dzieląc się kilkoma spostrzeżeniami na temat każdej z nich. Proszę, śledźcie w swoich Bibliach. Pierwsza część, wersety 2 do 3, można by powiedzieć, to jest wstępne zapewnienie. Psalmista wcześniej zmagał się w swej duszy z pewnym kryzysem, z rozterkami, z cierpieniem. Przechodził przez trudną sytuację kryzysową. Ale już teraz w tych dwóch wersetach pojawia się zapewnienie, mamy też to hebrajskie ach, Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Bóg na pewno, Bóg z pewnością, Bóg niewątpliwie jest zbawieniem, skałą i schronieniem. Do tematu wysokiej skały odnosi się poprzedni psalm, psalm 61 w wersecie 3. Jakbyście tylko odwrócili jedną kartkę do tyłu. Z krańców ziemi wołam do Ciebie w słabości serca, wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie. Jest to skała, do której nie może dotrzeć żadne zagrożenie. To góra świątynna, to miejsce, w którym mieszka, w którym przebywa Bóg pośród swego ludu czy ze swoim ludem. A więc zwracając się do Boga, człowiek może prawdziwie wyciszyć się pośrodku fizycznej, też pośrodku duchowej zawieruchy. Człowiek może stanąć powyżej swoich zagrożeń, przychodząc do Boga. Druga część, wersety 4 do 5, jest to oskarżenie przeciwko wrogom. Wrogowie tutaj w tym psalmie to są akurat fałszywi przyjaciele, ludzie, którzy lubują się w kłamstwie, którzy zwodzą, a tak naprawdę w swym cynizmie chcą Twojej zguby. Napierają na Ciebie, aby Cię upowalić. I znowu w wersecie 5 spotykamy kolejne słowo ach, zaiste, tak? Z pewnością zamyślają strącić z wysoka. Co pokazuje, że tak naprawdę doświadczenia Dawida, że nasze ludzkie doświadczenia prześladowań, udręk, cierpienia, chorób są naprawdę ciężkie. Myślę, że nie jest błędem też dostrzegać w tych wrogach, którzy tutaj się pojawiają, pewnego obrazu wszelkich zagrożeń, które na nas napierają niczym siły złego, aby nas powalić jak mur, który już jest przechylony, który już sam jakby może się przewrócić. I tutaj chciałoby się oczywiście rzec z psalmistą, dopókiż, jak długo jeszcze będziecie napadać na człowieka, by go rozbić. Jak długo jeszcze? I oczywiście te wersety od razu nie dają nam odpowiedzi, ale kiedy dochodzimy do wersetu 10, to jest ta właściwa perspektywa na nasze doświadczenia, na nasze cierpienia. Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, synowie mężów zaś zawodni. Na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie. Oczywiście tu jest mowa o ludziach, ale jak już powiedziałem, ci ludzie mogą być też obrazem różnych innych przeciwności. I to jest ta właśnie nasza perspektywa, że to wszystko jest Bożym stworzeniem. Nawet wrogowie, wrogie siły są tylko Bożym stworzeniem. I Bóg panuje nad wrogami, Bóg panuje nad wszystkim, Bóg panuje nad nimi, nad nami. I że On też w odpowiednim czasie daje rozwiązanie. On w odpowiednim czasie daje wyzwolenie, daje zbawienie. Trzecia część psalmu, wersety 6 do 8, stanowią osobiste zapewnienie. Te wersety mówią o tym, że zdanie się w ufności na Boga uczy nas cierpliwości, dodaje nadziei, daje poczucie bezpieczeństwa. Jedynie znowu z pewnością w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Z pewnością On jest opoką moją i zbawieniem moim. Bóg jest naszym bezpieczeństwem. Przed chwilą w poprzednich wersetach czytaliśmy o tym, że wrogie siły czasem nacierają, by nas powalić, ale w wersecie 7 czytamy: On jest niewzruszoną skałą. Bóg jest niewzruszoną skałą, tą twierdzą, jak tu nasi tłumacze to przekazali. Przeto się nie zachwieje. A w wersecie 8 mamy mały chiasm, który podkreśla, że Bóg jest wszelką ostoją i podstawą naszego bezpieczeństwa, A nawet Bóg jest podstawą naszej wartości. To On nadaje nam znaczenie w tym świecie, bo mowa tu o ludzkiej chwale. Zwróćcie uwagę na ten chiazm, jak on brzmi, powiedzmy, bliżej oryginału. W Bogu, myślnik, moje zbawienie i chwała moja. Mamy tutaj dwie części, A, B, później B prim. Moja mocna skała ucieczki, myślnik, w Bogu. Także w Bogu moje zbawienie i chwała moja. Moja mocna skała ucieczki, myślnik, w Bogu. Mamy tutaj taki mały chiazm, który podkreśla, że Bóg jest wszelką ostoją, jest podstawą naszego bezpieczeństwa w tym życiu i jest gwarantem i podstawą tego, że jesteśmy wartościowi, że mamy w tym życiu i świecie znaczenie. Przechodzimy do czwartej części, werset 9. Stanowi pouczenie już teraz dla ludu. Dawid powiedział o swoim doświadczeniu, swoim zaufaniu Bogu, a teraz przechodzi do tego, by wezwać innych do składania swojej ufności w Bogu. Tak jak my teraz powinniśmy w tych szczególnych czasach, czasach zagrożenia, zawsze składać naszą ufność w Bogu. Zwróćcie uwagę na środkową część 9 wersetu. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Znowu, jeśli chcemy zrozumieć tę frazę, co to znaczy, musimy udać się gdzie? Musimy się tak naprawdę udać do pierwszej księgi Samuela, rozdział 1, werset 15, gdzie czytamy o Annie, wylewającej nie tylko swoje łzy, ale i duszę przed obliczem Jahwe. Pamiętacie? Bezdzietna, prześladowana przez swoją rywalkę, można powiedzieć, kobieta pobożna, i odpowiada tutaj kapłanowi Lewiemu: jestem kobietą przygnębioną, ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Jest przygnębiona i wylewa swoją duszę przed Jahwe, przed Jahwe. Jesteś przygnębiony? Wylej wszystko przed Panem. Wylej wszystko przed Panem. Nie ma innej drogi do Twojego uzdrowienia. Wylej to przed Panem. Mam nadzieję, że pamiętacie też o królu Hiskiaszu. Król Hiskiasz rozłożył ten cały plugawy list, który wrogowie przysłali mu, kiedy Jerozolima była otoczona. Przysłali mu ten list pełen oszczerstw względem Boga. On rozłożył ten cały plugawy list przed Panem. Dokładnie tak jak Anna wylała swoją duszę, on ten list rozwinął, można powiedzieć, ten zwój rozwinął, całkowicie to rozłożył przed Panem. Wezwanie więc dla nas jest następujące. Przedstaw Panu dogłębnie całą sprawę. Przedstaw Panu dogłębnie całą sprawę. Część piąta w Psalmie 62, to jest werset 10. Ten werset 10 mówi nam o naturze ludzkiej. Zaprawdę utchnieniem są synowie ludzcy. Kolejny raz pojawia się słowo ach. Ten werset mówi o naturze ludzkiej, jaka jest fundamentalna istota człowieka. Człowiek jest stworzeniem, Bóg jest stwórcą. I człowiek oczywiście z natury przemija. Od samego początku, od swojego urodzenia człowiek przemija w tym życiu. Jedynie Bóg trwa wiecznie. Podobną myśl odnajdziemy chociażby w Psalmie 73, kiedy Asaf zazdrościł bezbożnym, że zdrowe i krzepkie jest ich ciało, a potem zrozumiał, że oni przemijają, że każdy człowiek przemija. Tak naprawdę, kiedy człowiek jest położony na jednej szali Bożej wagi, przeważa go tchnienie, przeważa go, można powiedzieć, Boże tchnienie. Tak naprawdę bardzo trzeźwa wizja tego, czym jest nasze życie. Życie jest kruche i życie jest ulotne. I to jest to przypomnienie tutaj, to To otrzeźwienie, że jedyne, co nas utrzymuje w tym życiu, to jest sam Bóg, to jest Jego tchnienie. Widzicie, nasze życie jest położone na wadze. Z jednej strony nasze życie, z drugiej strony tchnienie. Tylko to nas równoważy w tym życiu, można powiedzieć. Tylko to nas utrzymuje. Kolejna szósta część to jest werset 11. Mamy tutaj napomnienie. Dawid teraz napomina lud. Wcześniej w wersecie 9 pouczał lud, potem przypomniał, jaka jest natura ludzka, a teraz napomina lud. Oczywiście tutaj psalmista Dawid przypomina nam, że człowiek w swym upadku, w swym odchodzeniu od Boga pokłada ufność w rzeczach, w których nie powinien tej ufności pokładać. Tak naprawdę pokłada ufność w swej zachłanności, a czasem nawet brutalnej zapobiegliwości, wykorzystując i wyzyskując innych. Nawet opresja i kradzież człowiekowi wydaje się dozwolona, byle samego siebie zabezpieczyć. Myślę, że to nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego i wojny. Słyszę się teraz o sklepowych wojnach, jakoby ta kolejna zgrzewka papieru miała ocalić komuś życie. Jeśli ją zdobędę, będę bezpieczny. Jeśli ją zdobędę, zyskam życie. Możemy się teraz wszyscy śmiać z tego, jak to z boku wygląda. I oczywiście Biblia wielokrotnie powtarza nam, że pokładanie ufności w tym, co sam nazbierasz, w tym, co sam sobie zabezpieczasz, jest bezsilne i po prostu głupie. Pamiętacie jedną z nauk przypowieści Jezusa o bogaczu, który zabezpieczył całą swoją przyszłość, budując stodoły, wypełniając je zbożem na wiele, wiele lat, niby szczęśliwego życia, które miało nadejść. Ale co Jezus mówi, że Bóg tej nocy jeszcze zażądał od niego życia. Oczywiście my też mówi się w naszym języku, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Wszyscy to powtarzamy i to jest poniekąd prawda oczywiście, bo to nas uczy też pewnej przezorności i uwagi w tym, jak stąpamy w życiu. Ale tak naprawdę musimy pamiętać i o tym przypomina nam werset 11, że nasza ostateczna ufność nie spoczywa w czymś, co sami zdobędziemy, nawet naszym sprytem, mam nadzieję, że nie grabieżą, mam nadzieję, że nie przez wyzysk, ale że nic tak naprawdę nie jest w stanie nam zapewnić ostatecznie bezpieczeństwa. Nawet płyn do rąk, do dezynfekcji rąk, ale nasze bezpieczeństwo, nasza ufność, nasza ostoja jest w Bogu, w Chrystusie i oczywiście w działaniu Ducha Świętego w nas i wśród nas. Tak naprawdę to Bóg, trójjedyny Bóg jest suwerenem nad nami i bez wyznaczonego przez Niego czasu nie może na nas spaść żadna zła rzecz. O tym mówi m.in. Psalm 91, do którego przeczytania was też zachęcam. Zobaczcie, tak naprawdę szersza perspektywa jest taka, że nawet w tych złych rzeczach, które się dzieją wokół nas i w naszym życiu, nawet w zagrożeniach w naszym życiu, Bóg odbiera chwałę. Bóg odbiera chwałę. I siódma część tego psalmu to są dwa ostatnie wersety, wersety 12 do 13. Te wersety stanowią pewne zapewnienie odnośnie Bożej wierności i tego, że Jego sądy są słuszne, Jego sądy są sprawiedliwe. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że o Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego. Skąd tak naprawdę wierzący może mieć pewność odnośnie tego, co zostało wyrażone w poprzednich wersetach? że Bóg rzeczywiście jest uciszeniem duszy, że Bóg jest ostoją, jest twierdzą czy skałą wysoką, czy jest bezpieczeństwem. Skąd pewność, że w Bogu jest nasze uciszenie, zbawienie i bezpieczeństwo? Odpowiedź jest tylko jedna, ponieważ Bóg to objawił. Bóg tak powiedział. I to zostało potwierdzone na dwa sposoby. Zwróćcie uwagę. Bóg przemówił jeden raz, a dwa razy to usłyszałem. Do Dawida doszło to jakoby przez dwóch świadków, tak? Dwóch świadków, którzy potwierdzają daną sprawę zawsze w biblijnych sądach. Dawid usłyszał na dwa sposoby, że moc należy do Boga. Bóg to potwierdził w działaniu w życiu Dawida. A więc werset 12 rzuca nam wyzwanie w ten sposób. Jeśli chcesz się przekonać o rzeczach, o których mówi psalm, czyli że uciszenie, zbawienie, bezpieczeństwo jest u Boga, to zgadnij, co musisz zrobić. Przyjdź do Boga, przyjdź do Boga, wylewajcie przed Nim serca wasze, jak mówi wcześniejszy werset w tym psalmie. Przyjdź do Boga, wylej wszystko przed Nim. Swoją udrękę, lęk, strach. Przyjdź do Boga. Ostatni werset, werset 13, przypomina, że Bóg przychodzi, Bóg nadchodzi w sądzie nad czynami ludzi. Bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego. U Ciebie, Panie, jest łaska, łaska dla wiernych i Ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego. Co to znaczy? Apostoł Paweł powołuje się tutaj na ten werset w Rzymian 2,6, cytując dokładnie z tego wersetu, wspierając to, że Bóg przychodzi w sądzie nad czynami ludzkimi. Bóg każdemu odda według uczynków Jego. Ale też następnie, jak wiemy, Paweł w liście do Rzymian, ale nie tylko on, ale inne miejsca w Starym i Nowym Testamencie przypominają, że to Bóg sprawia w wierzących, Bóg sprawia w swoich wiernych dobre uczynki. Na tym polega nowe przymierze, że Bóg przez Ducha Świętego wkłada w nas nowe, dobre uczynki, dobre owoce. Zapewnienie jest takie, że możemy żyć w duchu pomimo skażenia, ciągłego można powiedzieć skażenia grzechami. To jest tak, że w Chrystusie Bóg nad nami przemawia, Bóg przemawia do nas, mówi do chorych grzeszników, jesteście uleczeni albo już dobrze jest z wami. Widzicie, choć z natury, naszej ludzkiej natury, jesteśmy chorzy i tak naprawdę już powinniśmy umrzeć. Nie, to nie wirus, tak naprawdę nowy wirus z Wuhan nas zabija, ale już jesteśmy chorzy i powinniśmy umrzeć zgodnie z naszą naturą w Adamie. To żyjemy dzięki lekarstwom Bożym. Żyjemy dzięki Słowu Bożemu. Żyjemy dzięki wszystkim darom, które Bóg umieścił w Kościele, w naszym życiu przez Kościół. Żyjemy przez chrzest, przez wieczerze, przez Słowo Boże zwiastowane nam każdej niedzieli i każdego dnia. Żyjemy przez społeczność świętych, społeczność, którą mamy ze sobą nawzajem. Żyjemy przez różne obdarowania, których Duch nam hojnie udzielił. Żyjemy też przez prowadzenie nas wszystkich przez pastorów i starszych. Wszelkie te dary, o których mówi chociażby i o wszelkie powołania, o których mówi list do Efezjan, 4 rozdział. Tak naprawdę musimy pamiętać, że to, że żyjemy dziś, to jest Boże dzieło. Żyjemy dziś, bo Bóg nas nieustannie uzdrawia, a potem mamy też obietnicę, że przeniesie nas przez śmierć do życia wiecznego. Dziękujmy Bogu za właśnie tą łaskę. U Ciebie, Panie, jest łaska. To oznacza, że Bóg osądzi nas, nasze czyny w Chrystusie. I to powinno sprawiać w nas wdzięczność, bo tak naprawdę nie chcielibyśmy być sądzeni przez Boga bez tej szaty, w którą jesteśmy przyobleczeni, a którą jest Chrystus. Już zmierzając ku końcowi tego rozważania, drodzy w Chrystusie, bracia, siostry, patrząc na doświadczenia Dawida, patrząc na doświadczenia innych ludzi wiary, nie powinniśmy się dziwić, że złe rzeczy przychodzą w tym życiu na ludzi. Tak jest i tak musi być w tym świecie po upadku człowieka. Wszyscy na co dzień, można powiedzieć, ocieramy się o śmierć. Śmierć jest wpisana w nasze życie od urodzenia. A tak naprawdę największym przykładem tego twierdzenia, że wszyscy ocieramy się o śmierć, jest życie jednego do końca i we wszystkim sprawiedliwego człowieka Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, On żył w cieniu śmierci od swego urodzenia. Od czasu, kiedy Herod mordował nowonarodzone dzieci w Betlejemie. I kiedy Chrystus w miarę jak wzrastał, coraz bardziej był świadomy śmierci, która go czeka. Coraz bardziej świadomie zmierzał, można powiedzieć, ku śmierci. Widać to szczególnie w Ewangelii Mateusza, który to ewangelista w rozdziale 16, wersecie 21 stwierdza, że od tej pory Jezus zaczął tłumaczyć uczniom, że musi umrzeć, aby królestwo przyszło. I my też, dokładnie tak jak nasz Pan, od urodzenia ocieramy się o śmierć. Może niektórzy z nas otarli się o śmierć właśnie jeszcze w dzieciństwie, kiedy zapadli na jakąś ciężką chorobę. Ja ponoć byłem chory na zapalenie płuc, kiedy miałem roczek i byłem już wtedy w szpitalu przez jakiś czas bez rodziców. Chociaż nie byłem wtedy tego świadomy. Ale tak naprawdę od początku gdzieś naszego życia ocieramy się o śmierć. Dziś może bardziej świadomie i jawniej niż tydzień temu, kiedy widzimy zagrożenie już u naszych drzwi, można powiedzieć. Ale wiemy, że ocieramy się o śmierć. Ostatecznie tej śmierci też doświadczymy, aby odziedziczyć królestwo, aby zewlec z siebie starego człowieka i już ostatecznie, na zawsze, być obleczonym tylko w jednego, nowego człowieka, zrodzonego z ducha, który pochodzi z nieba. I to, co jest jeszcze wspaniałe, słuchajcie, przez ten psalm to przebija to przez inne miejsca, to jest to, że Bóg zapewnia nas, że w tych trudnych doświadczeniach dzisiejszego czasu, obecnego czasu, jest nieodzownie z nami, zarówno w naszym życiu, będzie też z nami w chwili przejścia, kiedykolwiek to nastanie. Jak już mówiłem, On jest naszą alfą, On jest naszą omegą, On jest początkiem i końcem naszego życia. Ale On obiecuje, że On w tym życiu i przez doświadczenie śmierci przejdzie wraz z nami, będzie z nami. Amen.